Okej, kochani. Chcę zacząć od jednej rzeczy takiej i postawić rzecz bardzo na ostrzu, jakby na ostrzu noża na samym początku tego kazania i nikogo nie zamierzam za to nawet przepraszać. Tak? Mianowicie tutaj, o, dziękuję, dziękuję bardzo. O, ja tutaj sobie będę miał. Dziękuję bardzo. Tak. Królestwo Boże jest założone na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. I to nie jest żadne puste hasło, ale stwierdzenie Biblii od początku, że żadnego innego fundamentu nie ma i być nie może, jak tylko Jezus Chrystus. Koniec i kropka. I nie ma dyskusji. Przepraszam właśnie, że tak zaczynam to kazanie, ale chcę powiedzieć, że sprzeciwiamy się jako Kościół wszelkim jakimś takim uzurpacjom, które sugerują, że istnieje jakikolwiek inny fundament albo jakakolwiek inna skała, jakiś Piotr albo jakaś inna pani. Nie, istnieje, jest tylko jeden Pan, naszym Panem jest Jezus Chrystus, nie ma ani, nie ma nikogo innego, ani żadnej pani, ani jakiejś innej skały, kamyczka, nie, tylko Jezus Chrystus. Królestwo Boże zbudowane jest na Jezusie Chrystusie, koniec i kropka, i musi to być jasne, tak? I tak, ten fundament jest jeden, nie ma dwóch, nie ma trzech, tylko jest jeden fundament, tak? Dlatego nie zgadzamy się ze stwierdzeniami, na przykład, że Kościół zbudowany jest na jakiejś innej opoce, na jakiejś innej skale, na jakiejś innej Petra, nie? Na przykład mamy Kościół Piotra w Rzymie postawiony, na Piotrze, tak? Nie, nie. Kościół nie może być ustawiony na żadnym innym jakimś czymś, tak? Jest tylko jedna Petra, to jest Jezus Chrystus, a każdy, kto na tej skale buduje, jest Petros. Petros jest kamieniem, kamyczkiem, małym ziarenkiem, który jest ustawiony na tej Petra, na tej skale, tak? I sprzeciwiamy się, aby kogokolwiek innego nazywać fundamentem Kościoła. Sprawy zamykamy, tak? Jest to najgorszą rzeczą, słuchajcie, jaką moglibyśmy zrobić, gdybyśmy zaczęli budować nasze życie na człowieku śmiertelnym, jakimkolwiek, a nie na człowieku i Bogu, jakim jest Jezus Chrystus, tak? Zacznij budować swoje życie na pastorze. No się przeradzisz za chwileczkę, bo się nam nie zawiedziesz. Nie możemy takich rzeczy robić, tak? Jest tylko Jezus Chrystus i tego się trzymamy, tylko On jest skałą. Ale tak, ja sobie tak mogę mówić. Przeczytajmy to najlepiej w Piśmie Świętym, tak? Przeczytajmy sobie z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział, wersety od 10 do 12. Paweł pisze tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, mowa o fundamencie, a ktoś inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak? Jasne. Widzimy to. Tak? Paweł mówi, ja założyłem fundament. On w tej wspólnocie koryńskiej kładł fundament Kościoła, budował pod ten Kościół od samego początku i on najlepiej wiedział, jakie to są fundamenty. I my dzisiaj nie wymyślamy nic swojego własnego, ale wzorujemy się na tym, co było od początku. Tak? Więc w związku z tym krótko, dzisiaj o Kościele. Czym jest Królestwo Boże? Bo to to samo. Kościół, Królestwo Boże to jest to samo. Chcę powiedzieć na wstępie, że Królestwo Boże jest rzeczywistością bardzo skomplikowaną. Bardzo skomplikowaną. Jak bardzo jest rzeczywistością skomplikowaną? No jest rzeczywistością tak bardzo skomplikowaną jak Artur na pierwszym miejscu, jak Irek, jak Ania, jak Piotr, jak Teofil, jak drugi Piotr, jak Gosia, jak Marian. Jest tak skomplikowany. Już bardziej skomplikowany nic nie może być. Nie? Inaczej, prościej, ale to dla teologów. Kościół jest rzeczywistością taką teandryczną, tak? Teandrykos, czyli bosko-ludzką, tak? Bosko-ludzką, ponieważ Królestwo Boże to nie tylko klub, stowarzyszenie jakieś, to nie tylko ludzie, ale Królestwo Boże to Bóg przede wszystkim pośrodku ludzi. To Bóg pośrodku ludzi, który powoduje to, że Królestwo Boże jest tym, czym jest. To znaczy, że Bóg buduje swój Kościół i to Bóg organizuje, to On tutaj panuje, to On tutaj ustanawia swoje prawa, Bóg, tak? On jest architektem tego wszystkiego. To On to robi. On jest szefem. A tobie, przepraszam, że tak powiem, a tobie, mówię o tobie, nie wolno przy tym grzebać. Nie wolno ci przy tym grzebać. Bo jak będziesz przy tym grzebał, to powiem ci, no to jak dziecko wsadza palce do kontaktu, to cię potarmosi. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, jak będziesz przy tym grzebał. Nie wolno, tak? Królestwo Boże jest wyrażane w Biblii, w Piśmie Świętym, bo tego chcemy się trzymać, na wiele różnych obrazów i podobieństw. Ja chcę poruszyć tylko 4 spośród wielu. Jest prawie 100 obrazów w Biblii wyrażających Kościół, tak? Ja poruszę tylko 4. Po pierwsze, Królestwo Boże jako eklezja. Po drugie, Królestwo Boże jako ciało, jako budowla i w końcu Królestwo Boże jako rodzina, tak? Pierwszy obraz poruszymy w związku z tym teraz, żeby już iść szybciutko. Królestwo Boże jako rodzina, tak? Jako rodzina, jako, przepraszam, eklezja, tak? Eklezja. Wszędzie tam, tutaj mamy po języku greckim, przepraszam, napisałem jak to jest w języku greckim na górze, a tutaj jak to się czyta, tak? Eklezja, tak? Wszędzie tam, bardzo ważny wyraz, bo wszędzie tam, gdzie apostoł pisze na przykład do kościoła w Koryncie, do kościoła w Efezie, do kościoła w Rzymie, jakby chciał do w Dublinie, to by do kościoła w Dublinie, to wszędzie tam Paweł używa słowa eklezja. Używa to, eklezja to jest greckie słowo na kościół, tak? A niestety to słowo eklezja, ono dosłownie nie oznacza kościół, chcę powiedzieć. Tego słowa w ogóle w Biblii nie ma, takiego słowa. Słowo eklezja oznacza coś zupełnie innego, tak? Eklezja w ogóle jest to termin grecki, tak? Ale uwaga, pierwsza uwaga już taka językowa, rodzaju żeńskiego. To jest ona. Eklezja to jest ona, tak? Ona. To znaczy, my w języku polskim, mówiąc o Kościele, mówimy ten Kościół, tak? On, Kościół. A Grecy mówili ta, ona, ta eklezja, tak? Dlatego oblubienica, nie? Ona, oblubienica, panna, tak? W Biblii, tak? Albo owczarnia, a nie owczar, tak? Tylko owczarnia, tak? Żeby nie pomieszać rodzaju. W języku greckim kościół jest rodzaju żeńskiego. Sprawdziłem to, tak? Bo to w końcu jest ta panna, ta oblubienica, tak? I to słowo eklesia, przepraszam, w Grecji, ono nie oznacza kościół. To było słowo typowo polityczne albo społeczne słowo i ono oznaczało prawomocne zgromadzenie ludowe. Dokładnie to oznaczało, tak? Kiedy się gromadził rząd w jakimś mieście, urząd miasta, jakaś rada miasta się gromadziła, to oni mieli wtedy to eklezję, wspólne zgromadzenie. Tak? Ale to było zgromadzenie, trzeba zauważyć, w czasach Jezusa Chrystusa w Grecji, tylko zgromadzenie mężczyzn. Tak? Bo niestety kobiety w Grecji nie miały praw wyborczych i nie mogły uczestniczyć na przykład w wyborach albo w innych rzeczach. I tu naraziłem się paniom, ale jeszcze pewnie dzisiaj nie ostatni raz. Dziwne, tak? Bo popatrzcie, zgromadzenie mężczyzn, a rodzaju żeńskiego. No nie? Ale nie będziemy tego wątku zupełnie kontynuować, bo moglibyśmy pójść na manowce, tak? I teraz naraziłem się z kolei panom, naraziłem się wszystkim. Ale tak, w eklezji nie mogli uczestniczyć nie tylko kobiety, ale w eklezji nie mogli też uczestniczyć obcy, jacyś obcy i niewolnicy, bo to były czasy, wiecie, niewolników, tak? I pochodzący na przykład z innych miast, tak? Tylko ci, którzy się narodzili w tym mieście, byli obywatelami tego miasta, korzenie z tego miasta i często mieli tutaj swoich rodziców i swoich dziadków, tak? Tylko ci mieli prawa miejskie w Grecji w tamtym czasie i prawa wyborcze w związku z tym, w tym mieście. I oni tworzyli eklezję, tak? Mamy tutaj zatem coś takiego jak obywatele miasta, członkowie tego miasta, tak? Grecy mówili eklezja i myśleli o zorganizowanej strukturze społecznej, tak? I chcę sobie zadać w związku z tym takie pytanie. Kto zwołuje Królestwo Boże? jako eklezję? Bóg. On zwołuje. Zwołuje ją Bóg. To w końcu czyje ono jest, jeżeli on je zwołuje? Boże. Boga, tak? Ono jest jego. Ono nie jest twoje. Ono nie jest moje. Mi nie wolno przy tym grzebać i wsadzać gdzieś tutaj swoje paluchy i coś tutaj kombinować. To ma wyglądać tak jak w Biblii. I co z tego wynika, tak? Bardzo ważna sprawa z tego wynika, a mianowicie, że istnieje tutaj konkretny porządek. Boże królowanie, Boży porządek, Boże prawo wśród ludzi. On ustanawia tutaj swoje prawo. A więc eklezja to nie jest motłoch, jakiś tłum, ale istnieje tutaj konkretny porządek. To jest Boże królowanie pośrodku ludzi. Tu nie może być bałaganu. Bo Bóg nie jest Bogiem bałaganu, pisze w Biblii. Bóg jest Bogiem porządku. A więc eklezja to nie motłoch, to nie tłum, takie sobie, w którym, wiecie, wszyscy mogą sobie robić wszystko. Ktoś chce wskoczyć na lampę, sobie wskoczy na lampę. Ktoś chce sobie wskoczyć do tramwaju, to sobie wskoczy do tramwaju, gdzie wszyscy mogą sobie robić wszystko, no nie? Ale eklezja to zorganizowana wspólnota ludzi. Oni byli tam zorganizowani, tak? I Paweł bierze wyraz, który dokładnie mu pasował do opisania z ustroju społecznego, tak? Który dokładnie opisywał mu to, czym jest Kościół. I zastosował wyraz, który funkcjonował w tamtym społeczeństwie i jako pierwszy, bo to było nowum, jako pierwszy zaczął stosować i odnosić go do Kościoła. To zrobił apostoł Paweł. Dla nas jest to bardzo ważny wyraz, eklezja, tak? Wiemy, że na przykład zgromadzenie o charakterze na przykład państwowym, takim jak Polska albo Irlandia, ma pewien porządek. Niestety, czy nam się to nie podoba, chyba jakiś porządek jest, nawet w naszym kraju. W takim zgromadzeniu chociażby pewni ludzie odpowiadają za to, aby zorganizować te rzeczy, a inni odpowiadają za zorganizowanie innych rzeczy. No nie? Zgadzamy się z tym. Na przykład ktoś odpowiada za wojsko, ktoś odpowiada za służby publiczne, ktoś za system zdrowia, chociaż za to nie wiem, czy też odpowiada, ktoś inny za system emerytalny, ktoś odpowiada za wyżywienie, za dostarczanie wody, prądu, ciepła, gazu. Takie rzeczy. To jest zorganizowane w jakiś sposób, tak? To wszystko wymaga zorganizowania. Ta struktura eklezji nie jest więc jakimś takim sobie tłumem czy motłochem, który się zbiera, bo się gdzieś skrzyknęli w parlamencie w jakimś miejscu i każdy tam wszystko sobie może. Nie, tak nie jest, tak? Tak nie jest. Nie jest tak, jak tutaj na załączonym obrazku, gdzie jest bałagan, porządek i każdy sobie robi wszystko, co sobie chce, no nie? To jest w przedszkolu można się tak zachowywać, tak? W tym sensie nie każdy i nie wszystko może w takim zgromadzeniu z eklezji, tak? I czy, jeśli mówimy Kościół, teraz uwaga, pytanie, tak? O tutaj, o naszej wspólnocie w Dublinie, to czy może na przykład ktoś sobie wyobrażać, że tutaj wszyscy mogą sobie robić wszystko, tak jak na załączonym obrazku? A? Ktoś może sobie tak myśleć? Niestety powiem wam tak. I miałem wiele rozmów, przeszedłem już z ludźmi w trakcie historii tutaj naszego Kościoła, bo niektórzy sobie wyobrażają właśnie tak Kościół, tak? A ja się chcę zapytać, czy to jest prawda o Kościele? Czy tam Pismo Święte widzę? Nie, absolutnie nie. Bo jak czytam Słowo Boże, to tak jak w narodzie, tak jest w rodzinie. Jest ojciec, jest matka, no i niestety ktoś musi przynosić piloty do telewizora. Dlatego więc też są dzieci, no nie?
Dzieci wyszły akurat.
Słucham?
Dzieci akurat wyszły, oglądają film.
Tak, nie, bo pilot nie przyniesie się sam.
Ja musiałem przynieść rzutnik.
Ty musiałeś przynieść rzutnik. A, okej, okay. Ale masz dzieci?
Raczej.
Czego dzieci nie przyniosły rzutnika?
Co?
Czego dzieci nie przyniosły rzutnika?
To jest dobre pytanie.
Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Wiecie. I tak jak w ciele, wiecie, rozumiesz, bo to jest rodzina, to jest ciało, muszą być ustanowione pewne porządki. Bo Bóg przecież mówi, jestem Bogiem porządku. Jestem Bogiem porządku. I tu przechodzimy do drugiego obrazu Królestwa Bożego. Królestwo Boże jako ciało. Królestwo Boże jako ciało. Ja tylko tutaj chcę skrócić ten fragment, bo go bardzo chyba dobrze znamy. To jest ten fragment o Kościele jako o ciele, tak? I skrócę go tylko do dwóch wersetów, tak? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 12 do 14 przeczytam. Trzy wersety, przepraszam. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Tak? I tutaj Paweł, popatrzcie na tekst. Zaczyna wymieniać. Potem, przepraszam, dalej, jak zobaczycie na swój tekst w Biblii. Potem Paweł zaczyna wymieniać, a to skróciłem. Ja to skróciłem. A jeśli by rzekło ucho, ale pamiętacie, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, to nie należy do ciała? I czy dlatego nie należy do ciała? I czy dlatego, że nie jestem ręką, ale nogą jestem, czy dlatego nie należy do ciała? Paweł mówi nie, absolutnie nie. Należy do ciała, bo mówi, że ciało składa się z wielu członków. I każdy członek pełni inną funkcję, inną rolę. Każdy członek jest potrzebny. Odetnij sobie głowę. No po prostu nie ma szans. A więc zwraca uwagę na to, że w ciele konieczny jest też porządek i harmonia. Aby to ciało mogło w ogóle funkcjonować, potrzebne są wszystkie organy do pracy. Nawet trzustka, wiecie? Ludzie sobie wycinają trzustkę. Nie, trzustkę? Nie. Ślepo. Coś sobie wycinają, różne rzeczy, migdałki sobie wycinają, nie wiem, cokolwiek sobie, okej, okay. Różne rzeczy sobie wycinają, naprawdę, różne sobie rzeczy robią z twarzą. Ale też w związku z tym pojawia się jeszcze taki chory obraz widzenia Kościoła, i to powiem, to jest chore, tak? Który pokazuje nam taką rzeczywistość, jak w 17 wersecie, jak zobaczycie, w 17 wersecie Paweł pisze tak, jeśli całe ciało byłoby jakimś jednym organem, to co to by było, no nie? Na przykład byłoby okiem. Gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem albo wątrobą, gdzież byłoby powonienie? Wyobraź sobie teraz, nie wiem, jak... Okej? Okay? Nie wyobrażaj sobie, okej? Okay? Wyobraź sobie na przykład, albo nie, wyobraź sobie, że wieczorem wchodzisz do łóżka i chcesz się przytulić do żony swojej, a tam na przykład jakiś jeden wielki organ. I teraz, żeby nie palnąć czegoś głupiego. Ale ja wiem, że teraz cokolwiek powiem, to będzie głupie. Okej, śledziona. Chcesz się przytulić, wchodzisz do łóżka, patrzysz, a tam po prostu jakaś wielka śledziona. Nie, po prostu. Okej, co ty na to? Nie, okej. Okay. Takie ciało byłoby jakąś karykaturą, no nie? Przecież niezgodną z porządkiem stworzenia. To nie było, nie ma tam harmonii, tak? Wyobraź sobie na przykład, tak jak tu Paweł pisze, łokieć, a na nim rośnie oko. Nie potrafisz sobie tego wyobrazić? Ja ci pomogę troszeczkę, no nie? Słucham? No, okej, okay, dobra, jest, tak? Udało mu się, okej. Okay. A pytanie takie, kto... Quiz, trochę sztuki w kościele, nie zaszkodzi, trochę sztuki w kościele. Kto jest autorem tego pięknego dzieła sztuki? Ale no po prostu rewelacja. Kto to powiedział?
Wszyscy.
Wszyscy to powiedzieli, no dobra, wszyscy powiedzieli, okej, okay, no dobra. Śliczne, prawda? Ta pani po prawej stronie ma taki ryj świński troszeczkę. Ja nie wiem dlaczego. On strasznie nie lubiał kobiet. A ktoś... Też Pablo Picasso. Wszystko Pablo Picasso. Mówimy o wielkiej sztuce. Mówimy o wielkiej sztuce przez duże S. A czy ktoś wie, jak ma na imię w ogóle ten obraz? Nie, jaką ma nazwę ten obraz? Odpowiem wam.
To by się zgadzało.
Ja nie wiem, czy to by się, bo ja tam widzę po prawej stronie ta kobieta, a ja w ogóle nie wiem, czy to jest kobieta. Ona ma jakiś sześciopak. Wydaje mi się bardziej jako facet, taki wygimnastykowany. No nie wiem, zapytam. Słucham? Ja, ale... Słucham?
Z kogo? Ja tylko grzebienia nie widzę.
No właśnie, I ten sześciopak, no nie. Okej, okay. Nie, zapytam kobiet, czy któraś z was chciałaby tak wyglądać? Nie? Okej, okay. A ja zapytam panów, czy któryś z was chciałby mieć taką żonę? Nie?
Nie.
Okej, okay. Dziękuję, Marian. Super, masz u mnie plusa, okej. Okay. Więc słuchajcie, taki chory obraz Kościoła, tak? Taki chory obraz Kościoła, że tak naprawdę wszyscy możemy być wszystkim, no nie? I takie wymieszane wszystko. Każdy z nas może być ręką, jutro chcesz być, możesz być nogą, a pojutrze możesz być okiem, możesz się wymieszać, przemieszczać. Każdy z nas nadaje się, żeby być pastorem, każdy się nadaje do śpiewania, nie wiem, każdy się nadaje do mówienia, do sprawowania wieczerzy. W ogóle wszyscy nadają się do wszystkiego. Hurra, no nie? Może być taka wizja Kościoła? Chcę powiedzieć, może być. Może być, oczywiście, że tak, ale czy jest biblijna? No nie jest biblijna, prawda? Bo w Kościele każdy ma swoje miejsce, jak mówi pierwszy list do Koryntian. Każdy. Dlatego apostoł Paweł dalej pięknie pisze, werset 28 i 29, w ten sposób. A Bóg ustanowił w Kościele. Słuchaj, to On ustanowił, a tobie nie wolno przy tym grzebać. Najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Pytanie nie to retoryczne. Nie. Czy wszyscy prorokami są? Nie. Czy wszyscy nauczycielami? Nie. Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Nie. Czy wszyscy mogą robić wszystko? O, właśnie. Jest napisane, to jest w Biblii, przepraszam bardzo. Tak? W Kościele jest porządek. Tak? Ok, zamykamy temat. Kolejny obraz, trzeci już, Królestwo Boże jako budowla. Tak, mamy dźwig, mamy budowlę, słuchajcie. Wyobraź sobie, nie wiem, trzeba wybudować dom. Komu budujemy dom? Budujemy dom Teofilowi, budujemy dom. Jego jest mały, wali się troszeczkę, za chwilkę będzie musiał się... A nie, Gosi też. Gosia się musi za chwilkę wyprowadzać. Musimy wybudować dom, tak? Teraz tak, czy przy budowaniu każdy może budować? Pytanie, no nie? Bardzo proszę, kto przyjdzie, niech buduje, tak? Pojedziemy jutro do Gosi i postawimy jej dom. Nie kaplicę może, no nie, ani nic, po prostu wybudujemy ci dom, tak? Proszę bardzo, zapraszam, tak? Budować może każdy, proszę bardzo, budować może piekarz, drukarz, informatyk, księgowy, grafik komputerowy. Każdy może budować, proszę bardzo. Nie? Nie? A dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? No właśnie dlatego nie, bo po prostu, bo to co, bo oni wybudują, no właśnie, no, tak? Bo przy budowaniu potrzebna jest wiedza, kochani, ja nie wiem czy o tym wiesz, wiedza. Ja na przykład wczoraj byłem u Artura, posiedzieliśmy sobie chwilkę i on się dzielił ze mną swoją wiedzą na temat komputerów. Taka prosta rzecz, no po prostu i on mi zaczął mówić o takich rzeczach, a mi po prostu kopara opadła. Bo po prostu do tego potrzebna jest normalnie wiedza. Taki zwykły laik nie zrobi nic. Możesz być użytkownikiem, tak? Już do domu wybudowanego możesz wejść, możesz z niego korzystać, ale go sobie nie przerobisz, jak ci się nawali, musisz dzwonić po HF-owca, tak? A przy budowaniu potrzebna jest wiedza. Dlaczego? Ponieważ na koniec, aby się nie, tobie to wszystko na głowę nie zawaliło. Proste, ktoś to musi ci solidnie zbudować, tak? Albo jakiś wypadek, żeby się nie stał. Dlatego przy budowaniu kościoła, przepraszam, kościoła, bo kościół jest budowlą, jest potrzebny fachowiec w kościele. Fachowiec w kościele, inżynier inaczej w kościele. I chcę powiedzieć, wy na szczęście takiego macie. Tu stoi przed wami. Nie chcę się chwalić do niej, ale ten. Paweł mówi coś takiego bardzo fajnego. Paweł mówi to o sobie, ale my to bierzemy do siebie. My, którzy budujemy, współbudujemy razem z Pawłem. Pierwszy list do Koryntian, 3:10. To już dzisiaj było cytowane. Według łaski Bożej, bo to jest łaska Boża, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. My budujemy fundament na Jezusie Chrystusie. Ja na tym buduję, to mnie znacie, wiecie. Nie budujemy na czymś innym, nie budujemy na pastorze, na dziwach, lataniu na miotle i tak dalej. Budujemy na Jezusie Chrystusie, tak? ale ty musisz uważać sam na siebie, na czym ty budujesz. Czy budujesz na tym samym? Bo Kościół jest budowany właściwie, tak? Ale czy ty budujesz? Czy ty za tym idziesz i podążasz, tak? Paweł pisze, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Paweł nie mówi tutaj o Bogu, zauważ, ale mówi o sobie, tak? O sobie, ja buduję, tak? Każdy, który buduje, może wziąć ten werset i powiedzieć i dostosować do siebie. Ja buduję, tak? Ale też mówi o innych, tak? Ja buduję, ja wiem, jaki jest fundament, ja ten kościół w Koryncie zakładałem, okej, ale inni budują też, tak? Ale pisze, niech baczy, jak buduje, tak? Bo tak, niektórzy mogą budować dobrze, ale chcę powiedzieć, inni, i tu przestroga, mogą budować źle. Czy jest taka możliwość, że niestety będę źle budował? Jest taka możliwość. Jest takie niebezpieczeństwo. Jest niebezpieczeństwo zwiedzenia. Bo pisze dalej, niektórzy też niby budują, ale budują ze słomy, siana, papieru, jakichś dziwnych rzeczy, tak? Z byle czego budują i byle jak budują i okazuje się potem, że byle co budują. Jest możliwość, oczywiście, a dalej pisze Paweł, a przyjdzie dzień, kiedy to wszystko przejdzie jak przez ogień i wtedy się okaże, czy to, co budowałeś, miało wartość i nie, i z czego budowałeś, czy budowałeś ze złota, srebra, z drogich kamieni, a może budowałeś z papieru, ze słomy, z siana, tak? Więc zastanów się nad sobą, w jaki sposób ty budujesz, w jaki sposób, tak? Bo tak, czy się naprawdę angażujesz? Pytanie. I dajesz z siebie wszystkie siły. Czy też budujesz byle jak? Co ci podeślą, to co masz pod ręką, to wsadzisz, tak? Co odstawiasz taką prowizoreczkę tylko, tak? Żeby się ludziom podobać, tak? Na zewnątrz, żeby ludzie ciebie widzieli, że coś robisz. Ale tak naprawdę pytanie do ciebie. I to jest poważne pytanie do ciebie. Ja się dzisiaj strasznie cieszę, że wielu z nas dzisiaj przyjechało z bardzo daleka. Nawet się nie przejęli tym, że jakiś most po drodze budują, burzą. Jakieś dźwigi z Anglii przyjechały i że korki będą na autostradzie. Poświęcili swój czas, zorganizowali się tak, żeby wyjechać dużo, dużo wcześniej z domu. I jesteś tutaj dzisiaj na tym miejscu. To jest budowanie ze złota i z drogich kamieni. Bóg ci to odda i Bóg chce powiedzieć, się do tego przyzna. Bo On widzi, z czego ty dzisiaj budowałeś swoje życie. Co było dla ciebie ważne, że zaangażowałeś swoje wszystkie środki, zaangażowałeś swoje pieniądze, bo żeby tu przyjechać, musiałeś zatankować i wydać może jakieś nabramki po drodze, opłacić, cokolwiek, tak? To nie jest prowizoreczka to, co robisz, tak? Ale niestety może się zdarzyć tak, że dzisiaj może kogoś wśród nas nie być, bo ktoś sobie wybrał jakieś siano. Nie wiem, coś wpadło do głowy, jakieś siano w głowie ma i dzisiaj go nie ma tutaj dzisiaj z nami. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bardzo smutno. Może się tak zdarzyć? Może. Czy może za 2 tygodnie przydarzyć się tak mi? No może. Dlatego muszę uważać, tak? Tak. Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jak tak budujesz, z byle czego, byle jak, byle co, to chcę ci powiedzieć i masz jak w banku, że w końcu końców po prostu ci się to wszystko zawali. Po prostu to jest jak w banku. To jest pewne, tak? I teraz ostatni już obraz. Słuchajcie, Królestwo Boże jako rodzina, tak? Jako rodzina, bardzo ważny obraz w Biblii, który ja znajduję jako 4. Przeczytajmy sobie Ewangelię Marka. 10 rozdział, wersety od 28 do 30. Znowu 3 wersety. Piotr, on jest gaduła, tak? Czytamy Ewangelię. On miał zawsze coś Panu Jezusowi do powiedzenia. Chyba mu tak zostało. Tym Piotrom tak zostaje. I począł Piotr mówić do niego, do Pana Jezusa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał 100-krotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Alleluja. Alleluja. Tak jest napisane. Jezus Chrystus, zauważcie, porównał tutaj Kościół do rodziny. Do rodziny, gdzie są bracia, siostry, matki, dzieci, tak? O ojcach tutaj nie wspomniał, bo ojca mamy tylko jednego, tak? Mamy tylko jednego ojca, pamiętajmy, Bóg jest naszym ojcem, tak? Ale już matki, jakieś dzieci, jakieś siostry, jakieś braci, już mamy, tak? Ten rodzinny wymiar Kościoła jest obecny i u nas, chcę powiedzieć, bo popatrzcie, mówimy do siebie bardzo często, siostro, bracie, może w naszym kościele nie, bo się wszyscy znamy po imieniu, ale jak w dużych kościołach, gdzie ludzie, są duże kościoły, tam jest po kilkaset osób, się ludzie nie znają po imieniu, tam mówią do siebie siostro, bracie, bo się nie znają po imieniu, tak. Za tydzień pojedziemy z Bożenką do Polski, na przykład, i tam pójdziemy w środę do kościoła, na nabożeństwo, i tam spotkam moich braci, moje siostry, których może nigdy wcześniej nawet na oczy nie widziałem. I tam będę do nich tak mówić, tak? Bracie, jak masz na imię? Takie dziwne sformułowanie. Siostro, jak się nazywasz? Dziwnie, prawda? I ja rzeczywiście jestem bratem, tak? Dla nich. Siostrą nie, absolutnie nie. Siostrą nie. Nie dlatego, że to sobie wymyśliłem, tylko że Jezus Chrystus mówi tak, wchodząc we wspólnotę ze mną, wchodzisz we wspólnotę z moimi braćmi. Tak mówi Jezus Chrystus. Wchodzisz w rodzinę, tak? Prawdziwa wspólnota, kochani, osadza się na więzi rodzinnej. Prawdziwa wspólnota. To jest prawdziwa rodzina, kochani, tak? Czym jest więź rodzinna? Czym jest rodzina? Słuchajcie, jeden punkt tylko. Przede wszystkim, ja kiedy się patrzę na rodzinę, czyli jest ojciec i jest matka, a to jest małżeństwo, i pojawiają się dzieci, już jest rodzina, to pierwsza rzecz, jaką zauważamy, że ta rodzina po prostu jest darem. Ona jest darem. Darem jest szczególnie dla dzieci, ponieważ one nic nie zrobiły, aby wejść do rodziny, a jednocześnie są otoczone miłością, troską, akceptacją. Im się przebacza, bo one się dopiero uczą, tak? I to jest pierwsza cecha wspólnoty, jako Kościoła, jako rodziny. Znaleźć się w rodzinie i to jest pewien dar. Dar dla ciebie. Musisz sobie to uświadomić. Kościół to nie jest jakieś przekleństwo, gdzie się trzeba zapisać. Nie. Bóg to tak ustanowił, że to jest miejsce, gdzie ty się możesz rozwijać. To jest dar dla ciebie. Musisz to zrozumieć. Zrozum to, proszę. Kościół to dar. Ale jeśli ktoś odrzuca Kościół, to odrzuca dar. A odrzucenie daru to odrzucenie dawcy. Tak jest? Tak jest. Ktoś ci coś daje, ty to bierzesz, a co to jest? Telefon, Samsung, trójka. Zgardziłeś. Jak się czuję? Pogardziłeś darem, pogardziłeś dawcą. Tak. Nie można tak naprawdę kochać Chrystusa, gdy nie kocha się Jego Kościoła. Kościół jest kochany. Kościół jest kochany. Dlaczego? Pytanie. Bo został ukochany przez samego Jezusa Chrystusa. Dlatego jest kochany Kościół. Nie dlatego, że ty go sobie pokochałeś. Twoja opinia tutaj, jakby to powiedzieć, nie powiem, gdzie Pan Bóg ma twoją opinię, żeby nie być małosłownym. Czytamy w Piśmie Świętym. Bo my stoimy na Słowie, kochani, tak? Kościół jest kochany dlatego, bo Jezus Chrystus go ukochał, tak? Jest napisane w liście do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus, co zrobił? Umiłował Kościół swój i wydał zań samego siebie. Jest napisane, że Jezus Chrystus umiłował swój Kościół? To się liczy. Kościół jest kochany. Kościół jest kochany. Kościół jest w centrum uwagi Jezusa Chrystusa. On kocha Kościół. On oddaje swoje życie za Kościół. On buduje swój Kościół. Oczyszcza swój Kościół. Karmi swój Kościół. Dzisiaj tym słowem, które ja do was mówię. Chrystus potrzebuje swojego Kościoła. On jest jego głową. On nie może istnieć, funkcjonować bez ciała. On potrzebuje ciebie. On bez ciebie żyć nie może. On ciebie kocha. O ciebie chodzi. O ciebie chodzi, bo tutaj pytanie, co to jest Kościół? Tak? Kościół to kto właściwie? To organizacja jakaś? Jakaś instytucja? Jakieś ugrupowanie? Jakiś, nie wiem, związek? Nie. Kościół to jest wspólnota. To już żeśmy sobie to powiedzieli. Ty jesteś tym Kościołem. Ty jesteś jego częścią. Tak? Jeśli więc ktoś mówi, że on nie potrzebuje Kościoła, to znaczy, że on gardzi czymś, co umiłował Jezus Chrystus i wydał zań samego siebie. I to jest to krótkie słowo, którym ja dzisiaj chciałbym zakończyć to kazanie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci, Boże, Panie, za Twój Kościół. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty umiłowałeś Kościół i Kościół jest w centrum Twojej uwagi, Panie. Ja Ci dziękuję, Boże, za ten Kościół, który tutaj mamy, w Dublinie, że wielu z nas Ty przyprowadzasz do tego Kościoła i dzisiaj nawet w nocy nie mogli spać z tego powodu i myśleli, jak to zrobić, jak to wykombinować, żeby tu przyjechać na nabożeństwo, bo nie mogli nie być i nie mogło ich tutaj zabraknąć. I ja, Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół. Błogosławię go i błogosławię każdego z nas. W imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. I proszę Ciebie o to słowo, które dzisiaj zostało posłane do Twojego Kościoła, aby zrobiło swoją robotę, Panie. Halleluja. I aby nas przekonało o tych rzeczach, do których Ty chcesz dzisiaj nas przekonać. Halleluja. W imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.